Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam serdecznie w głosie z Krakowa. Nasz głos z Krakowa jest nadawany raz w tygodniu. Wobec tego kilka spraw, które powinny być poruszone, także z Krakowa, musi na siebie czekać, żeby się znaleźć w kolejce tych, które mogą być ujęte w głosie z Krakowa. I dlatego też dziś dopiero będziemy mówić o tym, co działo się w Rzymie. Choć relacja bezpośrednia z Rzymu była przekazywana przez telewizję Trwam i Radio Maria, ale jednak te informacje przekazywane również przez świadków tamtych wydarzeń, myślę, że warte są przywołania, ale także i uwrażliwienia nas już po pewnym czasie od owych wydarzeń, abyśmy uwrażliwieni mogli także o tym pomyśleć, ale także powiedzieć innym. I dziś właśnie o tym, co działo się 15 i 16 czerwca w Rzymie. A wtedy to był taki czas o tym, żeby zebrali się na zaproszenie Ojca Świętego w Rzymie świadkowie Ewangelii Życia. To pan doktor inżynier Antoni Zięba był wśród tych świadków, którzy przyjechali z Polski. I właśnie jego dzisiaj witam, aby z nim razem o tamtym czasie i o tym, co się wówczas działo w Rzymie, porozmawiać. Witam serdecznie, panie doktorze.
Szczęść Boże słuchaczom Radia Maryja, tym wypróbowanym obrońcom życia w naszej ojczyźnie.
Panie doktorze, zanim przejdziemy do tamtego wydarzenia, to ja sięgnę pamięcią jeszcze dalej wstecz. A mianowicie do tego czasu, w którym Jan Paweł II spotkał się z rodziną Radia Maryja, a było to w 1996 roku, kolejna pielgrzymka rodziny Radia Maryja do Ojca Świętego, do Rzymu. I to było 18 kwietnia. I wtedy to audiencja dla rodziny Radia Maryja odbywała się w rok po ogłoszeniu encykliki Evangelium Vitae. Wspominając tę rocznicę, Jan Paweł II z wielkim uznaniem podkreślił wysiłki tych wszystkich ludzi, którzy mówią zdecydowanie tak życiu. Podkreślił również wkład Radia Maryja i jego słuchaczy w służbę życiu, głoszenie jego świętości i nienaruszalności. Przywołałem to wspomnienie, które w słowach Jana Pawła II zostało przez nas, przez zespół wspierania Radia Maryja, udokumentowane jeszcze w tej książeczce na dziesięciolecie Radia Maryja wydanej, Odważny głos prawdy, bo to o głosie tym prawdy, który głoszony jest przez Radio Maryja, było w tej książeczce. Ale dlatego o tę pierwszą rocznicę tutaj w swych wspomnieniach, pierwszą rocznicę wydania Evangelium Vitae, w swych wspomnieniach sięgam, jako że ten czas, o którym będziemy rozmawiali, to był właśnie czas, w którym Ojciec Święty chciał ze świadkami Ewangelii Życia spotkać się, aby podkreślić aktualność, potrzebę tej encykliki papieskiej.
Proszę Państwa, idea tych dni Evangelium Vitae, czyli Ewangelii Życia, zrodziła się w sercu i umyśle papieża Benedykta XVI. Koledzy mi sygnalizowali właśnie z Rzymu nawet, że taki pomysł jest. No oczywiście o tym czytałem. I później był pewien moment zawahania. Wiemy po rezygnacji z urzędu przez papieża Benedykta XVI, co zrobi papież Franciszek. Bardzo szybko to przekazane zostało nam, obrońcom życia, że papież Franciszek podtrzymuje to zaproszenie światowych obrońców życia, światowych w sensie z całego świata, na to spotkanie w Rzymie, żeby głosić, kontemplować Evangelium Vitae, Ewangelię Życia. I to było wielkie święto radości nas, obrońców życia. Ja powiem bardzo jasno, to jest budujące, kiedy spotykamy się no, w Rzymie, tuż prawda, przed jeszcze tym placem świętego Piotra i tu słyszę głos niemiecki, tu słyszę, no francuskiego nie znam, ale coś poznaję, czy po angielsku. To umacnia, nie jest to jakieś umocnienie może merytoryczne, ale psychologiczne, takie duchowe na pewno, nie mówię tu o modlitwie, bo nie jesteśmy sami. To nie jest tak, że jest jakaś grupa w Polsce, tak niektórzy nas nazywają fanatyków, moherów, którzy no, jakieś zadanie swoje szczególne widzą w obronie życia każdego człowieka od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Bo jak ja widzę młodych Amerykanów, prawda, radośnie zmierzających do placu świętego Piotra na tą mszę papieską, no to ja już emeryt, mówię, no następcy, widzę w Ameryce, że młode pokolenie następne rośnie. Kiedy ja słyszę głos niemiecki, tutaj akurat znam język niemiecki, i jak mówią, no, że sytuacja, schwere Situation, czy schwere Lage, ale mówią to głosem jakimś, no, pogodnym, radosnym, no to, proszę Państwa, to jest umocnienie i dla nich, prawda, poza granic kraju, jak i nas. Ale i takie spotkanie nas ubogaciło i ubogaciło w kilku takich punktach. Ja powiem, że te dwa dni były wypełnione dość intensywną modlitwą i spotkaniami. Sobota, 15, przed południem, nasza grupa polska miała swoje miejsce spotkania w kościele Matki Bożej Loretańskiej tuż przy placu świętego Piotra. Tym spotkaniem kierował arcybiskup Zygmunt Zimowski, wiemy, przewodniczący papieskiej rady do spraw duszpasterstwa zdrowia. I proszę Państwa, to było takie trzechczłonowe spotkanie nas Polaków. Pierwsza część przed mszą świętą koncelebrowaną to była katecheza księdza arcybiskupa Zimowskiego. Powiem, no ja z racji wieku i działalności wiele katechez słyszałem, ta mi wpadła bardzo mocno w pamięć. Powiem krótko, po raz któryś jako stary działacz wczoraj usłyszałem, że musimy bronić życia, że powinniśmy bronić, że każdy powinien się w tą świętą sprawę angażować. My to wiemy. Ale jeżeli w kościele, w atmosferze skupienia, refleksji, mówi to pięknym głosem zdecydowanym arcybiskup, to nas wszystkich umacnia. Pokazuje też potrzebę no, mądrego, taktownego, podkreślam właśnie kulturalnego, taktownego zaangażowania w budowanie cywilizacji życia. I to jest znowu bardzo ważna wskazówka dla mnie, jeszcze raz się przypomnę, emeryta, prawda, seniora. Bo ja muszę o tym pamiętać, żeby dyskutując, przekonując, żeby tej drugiej strony nie urazić, nie skrzywdzić, nie dać łatki niepotrzebnie, bo są oczywiście ludzie złej woli i na pewno nie możemy udawać ślepych, że ich nie ma. Ale wiele osób po tej drugiej stronie, przeciwnej życiu, to są ludzie, którzy są pozbawieni, no powiem teraz mocno, no podstawowych informacji o początku życia człowieka, o rozwoju człowieka. Nawet mówię ostatnio, no nie powiem gdzie, na jednym z uniwersytetów była taka dosyć burzliwa debata i tam młode dziewczęta, no młode studentki, prawda? No ja podałem to, co lubię podawać, pełną definicję aborcji. No jako stary dydaktyk od razu z oczu widziałem, że to, no może nie przerażenie, ale wstrząs u tych dziewcząt. A więc one są zaangażowane po drugiej stronie i tak naprawdę powiedziawszy nie wiedzą, z czym walczą. I teraz, żebyśmy do tych ludzi po drugiej stronie trafili, to musi być spokój, mądrość, kultura i wtedy jest szansa, że my do nich dotrzemy. Oczywiście wszystko musi być, jak święty Maksymilian mówi, budowane na modlitwie, bo moje argumenty odbiją się o złą wolę, czy obojętność, czy jakąś blokadę intelektualną drugiej strony. Po tej mszy świętej, bo była konferencja, tu dwa te aspekty przypomniałem, była msza święta koncelebrowana pod przyjęciem księdza arcybiskupa Zimowskiego i później moja krótka 30-minutowa wypowiedź, już taka techniczna, inżynierska, na temat najważniejszych zadań obrońców życia w Polsce, bo tośmy mówili i byliśmy w gronie polskim. po tej mszy świętej no, była przerwa na posiłek, nawet dosyć długa, chociaż dla nas, akurat dla mnie osobiście nie za długa, bo przy dworcu Termini, kto był w Rzymie, to wie, u księży Salezjanów odbyło się bardzo ważne spotkanie, mianowicie Europejski Komitet Europejskiej Inicjatywy Jeden z Nas. Wiemy, ta inicjatywa toczy się z inicjatywy właśnie powiem profesora Carlo Cassiniego od ubiegłego roku, a w Polsce u nas od lutego tego roku.
No właśnie, jak najbardziej do tego ten temat pasuje do tego, który omawiany był i dyskutowany, przemadlany w czasie tego spotkania świadków Ewangelii Życia. No myślę, że dobrze by było, gdyby pan inżynier zechciał nam także powiedzieć, jak z tego sprawozdania wynika. Czy już jesteśmy blisko zebrania w Europie tej wymaganej liczby podpisów, czy jeszcze jest daleko, które kraje no, opóźniają się z tą zbiórką.
Więc tak, sytuacja jest dobra, chociaż nie bardzo dobra, przy całym moim optymizmie. Proszę Państwa, to było ponad 2 tygodnie temu, ale kochani, nie mieliśmy jeszcze w skali Europy zebranych nawet 600 tysięcy podpisów. Wiemy, mamy ten przedłużony termin w Polsce i nie tylko do końca października, a więc jest chwila czasu, no ale musimy też uznać, że okres wakacyjny to jest taki, no nie za bardzo dobry na działania organizacyjne. Niemniej generalnie nie mam obaw, że nie zbierzemy tego 1 miliona. Ale to, co było powtarzane przez wielu uczestników, bo to byli reprezentanci z wszystkich krajów Unii Europejskiej, że my nie możemy się zadowolić, że zbierzemy równo 1 milion czy na 1 010 000. Tu tak, żeby być spokojnym przy ewentualnej weryfikacji, czy nawet w sensie takim w dobrym rozumieniu propagandowym, to by trzeba było 1 200 000 300 podpisów. Nie chcę wymieniać tych najsłabszych krajów, ale wymienię te najsilniejsze. Tutaj się ucieszymy. Otóż rzeczywiście Włochy są liczebnie no, zdecydowanie mocniejsze niż Polska, ale w liczbie podpisów, zarówno tych zebranych drogą internetową, elektroniczną, jak i na drodze papierowej, jak my to mówimy, no to Włosi zdecydowanie przodują, ale na drugim miejscu jesteśmy my. I to cieszy i zobowiązuje, żeby to dobre miejsce utrzymać, albo może nawet Włochów wyprzedzić. Jest pozytywna sytuacja i tu wiążemy nadzieję z dużym przyrostem podpisów, mianowicie Francja, która się budzi. Wiemy, prawda, budzi się przeciwko homozwiązkom, ale także budzi się w obronie życia. Ona była no, bardzo skromnie reprezentowana, a już w Rzymie koledzy mają te wydruki codziennie. Już widzę, że Francja, no wiemy, wielki kraj, ale już zaczyna dostarczać te podpisy. Jedno jest pozytywne, że wiemy i są dwa warunki przekazania, skutecznego przekazania tych podpisów do Parlamentu Europejskiego. Suma nie może być mniejsza niż 1 milion i 7 krajów musi wypełnić tak zwany minimalny limit. My już mamy w tej chwili 9 krajów, czyli jeden warunek mamy już mocno spełniony, z rezerwą nawet. Natomiast tu nad tymi podpisami trzeba pracować i bardzo dziękuję naszemu dziennikowi, ale nie tylko, Niedziela i inne czasopisma katolickie i stowarzyszenia Polska Federacja Ruchu Obrony Życia za no, przypominanie, zachęcanie wszystkich Polaków, pełnoletnich przypominam, od 18 roku do składania swoich podpisów. Najwygodniej uważam jednak poprzez internet. Proszę Państwa, tam ten numer identyfikacyjny jakoś zapisany, ale nie wiem, ale to już nieraz żeśmy mówili, jeszcze raz powtórzę. To chodzi o zwykły polski PESEL, bo pytało się wiele osób, co to jest jakiś ten numer. Kwestionariusz nie może być zmieniony, bo on jest opracowany w Brukseli. My tu w Polsce nie możemy nic zmienić, ale wyjaśniamy, że ten numer identyfikacyjny to jest nasz polski najzwyklejszy PESEL, a reszta sprawy jest bardzo łatwa i czytelna. A więc jeżeli samiśmy już złożyli ten podpis czy elektronicznie, czy na papierze, to zachęcajmy no, naszych przyjaciół, członków rodziny, czy kolegów z pracy, no bo marzy mi się, nie ukrywam, żeby Polska jednak była tym liderem w zbieraniu podpisów. No, ojczyzna Jana Pawła II chyba zasługuje na to, z całym szacunkiem dla Włochów.
No, myślę, że chociaż mówiliśmy o tym już w którejś z audycji, wspominając o powstaniu tej inicjatywy i o zaczęciu zbierania podpisów, to jednak trzeba powiedzieć, jeszcze przypomnieć, o co tu chodzi.
Proszę Państwa, przypomnę z radością. Otóż ta inicjatywa ma na celu zablokowania finansowania z naszych podatków, także naszych polskich podatków, zbrodni aborcji przez Unię Europejską oczywiście, zbrodni aborcji w krajach trzeciego świata. To są spore pieniądze, setki milionów euro, które zebrane z naszych podatków poprzez strukturę Unii Europejskiej, różne dotacje, prawda, granty, trafiają do ludzi, którzy niszczą życie ludzkie, prawda, czy to w Azji, czy w Afryce. I druga rzecz, także chcemy zablokować finansowanie eksperymentów, zbrodniczych eksperymentów na embrionach ludzkich. A więc cele są bardzo słuszne i trzeba je wspierać.
Panie doktorze, to była druga część tego pierwszego dnia. To spotkanie inicjatorów i odpowiedzialnych za akcję Jeden z Nas. Ale jeszcze wieczorem było też spotkanie tych świadków Ewangelii Życia w tej procesji ze światłami.
Proszę Państwa, ja jeszcze byłem dosyć długo na tym posiedzeniu tego Europejskiego Komitetu Jeden z Nas, ale mam relacje no, z pierwszej ręki, bo prezes Polskiej Federacji Ruchu Obrony Życia, pan dr Paweł Wosicki, nie tylko, że uczestniczył w tej procesji ze światłami, no, znakomicie zorganizowanej, szła ta wielka rzesza ludzi z pochodniami środkiem Via del Conciliazione. Więc Paweł mówił, że to robiło no, wielkie wrażenie i kolega złożył krótkie świadectwo, bo to różne osoby składały, na temat naszego polskiego budowania cywilizacji życia. Wrócił bardzo późno, ale zadowolony, mówi, no szkoda, że ci nie było. No mówię, nie da się w dwóch ważnych sprawach uczestniczyć jednocześnie, ale był bardzo zadowolony i proszę Państwa, znowu to podkreślił już w rozmowie to, co ja odczuwałem na ulicach jeszcze Rzymu, że takie spotkania, oczywiście napełnione refleksją i modlitwą, ale także tymi spotkaniami budują nas wewnętrznie, szczególnie młodych, ale na starych, że nie jesteśmy sami, że to nie jest jakieś, to nasze zaangażowanie to nie jest nienormalność, to jest normalność, a druga strona zachowuje się, powiedzmy, bardzo dyplomatycznie, dziwnie. I to krzepi ducha i zachęca do dalszych zmagań o prawo do życia i kulturę życia dla każdego człowieka od poczęcia po naturalny kres.
Panie doktorze, dochodzimy do krótkiej relacji, już teraz krótkiej, z tego drugiego dnia, przygotowania do tego drugiego dnia, do tego, co się działo i tam w Watykanie, na placu Świętego Piotra, ale także i to było relacjonowane w telewizji Trwam i w Radio Maryja. Wobec tego jeszcze wielu z nas ma to wydarzenie w pamięci, ale chociaż w kilku słowach, bardzo proszę.
Proszę Państwa, to spotkanie to już typowo modlitewne spotkanie, wiadomo, msza święta pod przewodnictwem Ojca Świętego Franciszka, właśnie dla obrońców życia z całego świata. Plac Świętego Piotra wypełniony po brzegi, Państwo się to na pewno widzieli. Krótka, ale jakże serdeczna i głęboko zapadająca w serce homilia Ojca Świętego, no to wezwanie do obrony życia, to wskazanie, że Bóg jest dawcą życia, że Bóg jest Panem życia. My to wszystko znamy, ale repetitio est mater studiorum, to jest raz, a drugie, jeżeli my to słyszymy, no, w tym szczególnym miejscu, prawda, na placu Świętego Piotra, wobec, powiedziane to wobec ponad 100 tysięcy ludzi no chyba z wszystkich krajów, a na pewno z wszystkich kontynentów. To zapada, to nas buduje. No i proszę Państwa, na koniec, już po skończonej mszy świętej, tu muszę z wielką radością, Państwoście może mnie widzieli, ci co telewizję trwam oglądali. Mianowicie takie, no trudno było nazwać to nawet spotkaniem z papieżem Franciszkiem, ale organizatorzy, ja nie wiem kto tam nawet decydował, postanowili, że z tej rzeszy, prawda, 100-tysięcznej rzeszy obrońców życia z całego świata, oczywiście głównie Włochów, ale dużo było osób z różnych krajów, no chyba 50 osób podejdzie do papieża Franciszka, żeby złożyć mu homagium, podziękowanie za dotychczasową tą działalność pro-life i to nauczanie. I z Polski wyznaczono dwóch takich reprezentantów, doktora Pawła Łosickiego i mnie, doktora Pawła Łosickiego jako prezesa Polskiej Federacji Obrony Życia, to było wyraźnie napisane na takich, powiedzmy, zaproszeniach, i moją skromną osobę jako prezesa Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. Kolega Łosicki miał tam kłopoty z samolotem i nie mógł być. I reprezentowała federację sekretarz zarządu, pani Anna Dyndul. No i ja byłem. Proszę Państwa, od razu uprzedzając może pytanie pana profesora, powiem, bo wszyscy mnie pytali, jakie wrażenie? Ja mówię, no wrażenie ogromnego ciepła i miłości. No bo tutaj ja tylko przekazałem te nasze materiały dotyczące sytuacji Polski, bo one są ważne i myślę, że tam ktoś skorzysta, czy sam Ojciec Święty, czy jego współpracownicy w tym temacie. Natomiast niezwykłe ciepło. Niezwykłe ciepło, serdeczność i tak, no powiem, no nawet osoby, to widać było w towarzach, nawet koleżanka Dyndul, która jest bardzo taka, powiedzmy, spięta, widziałem, że podchodziła do Ojca Świętego, no jak, no wzruszona, ale na pewnym, no powiedziałbym, pewnym luzie, bo ten dobry luz, dobrym rozumiem luz, tą serdeczność, tą bezpośrednią wytwarzała osoba właśnie naszego papieża Franciszka. To tyle może.
To wszystko pozostało w pamięci. Przeżywacie to Państwo też, w szczególności będąc tam na miejscu, my obserwując to dzięki telewizji Trwam i Radiu Maria, ale po powrocie no pojawiają się sprawy, które z tym są związane. A więc ta inicjatywa obywatelska, pro prawo do życia, to znaczy to działanie przeciwko wyłączeniom eugenicznym, które umożliwiają zabicie dziecka ze względu na wskazania chorobowe wykazane w trakcie różnych badań jeszcze prenatalnych. To działanie w kierunku zmiany ustawy, czyli ta inicjatywa obywatelska jest rozwijana i jak?
Proszę Państwa, to musimy powiedzieć, że jest to inicjatywa niejako powtórka z ubiegłego roku. Państwo na pewno pamiętacie i cieszyliśmy się wtedy wszyscy, że w ubiegłym roku z inicjatywy Grupy Warszawskiej Obrońców Życia, bo to trzeba jasno powiedzieć, była próba wykreślenia z ustawy chroniącej życie wszystkich trzech wyjątków. To wiemy, nie udało się, mimo że zebraliśmy w ubiegłym roku 600 tysięcy podpisów. Po pewnych naradach no, postanowili koledzy z Warszawy, i ja się absolutnie z tym zgadzam, że może nie za jednym razem, bo chcemy wszystkie wyrzucić, no ale wiadomo, życie jest życie, układ Sejm jest jaki jest. No spróbujmy przywrócić prawo do życia dzieciom chorym, kalekim, niepełnosprawnym przed narodzeniem. I ta inicjatywa, to jest polska inicjatywa, no minimum trzeba było zebrać 100 tysięcy podpisów. Myśmy zebrali chyba około 200 tysięcy, no ja dokładnie nie chcę powiedzieć, bo coś słabo u mnie z pamięcią ostatnio przed urlopem, ale mam nadzieję, że urlop zregeneruje. I proszę Państwa, w najbliższym czasie będzie drugi etap tych działań, bo mamy ten projekt. To jest bardzo krótki, wykreślenie jednego dosłownie paragrafu, prawda, artykułu. I teraz no, trzeba naszej modlitwy, ale także działań apostolskich. To pan Dzierżawski, który głównie tym zarządza, oczywiście przy pomocy i kolegów, mówi, musimy rozmawiać z posłami telefonicznie. Musimy wysłać maila czy zwykły list. Musimy mobilizować swoich znajomych, żeby w tym czasie, a szczególnie jak już będzie wyznaczony termin głosowań w Sejmie, żeby każdy z nas, no jakoś do swojego posła, przynajmniej swojego okręgu, czy wysłał tego maila, czy wysłał faksa, czy wysłał list, czy może nawet zadzwonił. I mnie mówią, a posła trudno złapać. Ja wiem, że trudno złapać. Ja wielokrotnie korzystałem z takiej metody, może no, nie najskuteczniejszej, ale dzwonię do biura i zwykle zawsze ktoś odbiera, jakiś sekretarz, asystent, i wtedy proszę o rozmowę z posłem X. Zasady nie ma, chyba że się umówimy tam. Ale ja mówię wtedy, proszę pani, czy proszę pana, dzwonił taki, a taki, dzwonił Antoni Zięba, chciałem przekazać panu posłowi, bardzo proszę panią sekretarz, żeby przekazała moją opinię, że ja jako wyborca z Krakowa bardzo proszę, żeby konkretnie poparł tą zmianę ustawy prawo do życia dla każdego dziecka. Proszę państwa, to robi wrażenie. To jest nasz obowiązek obywatelski, powiem więcej, moralny. Nie bądźmy bierni wobec zła. Te trzy wyjątki. To jest zło w dobrej ustawie, to jest duże zło. Wiemy, na bazie tych wyjątków, właśnie z uwagi na zdrowie, w 2011 roku, bo te dane mamy ostatnie, zabito 620 dzieci w ciągu roku w Polsce. To, kochani, to jest 12 autokarów wypełnionych dziećmi.
Panie doktorze, trzeba używać właśnie takich argumentów, które pan przed chwilą podał, bo one najlepiej oddziaływują. A proszę powiedzieć o tym argumencie, który dostarczyły badania w Anglii, gdzie najpierw określa się na podstawie badań prenatalnych, że dziecko będzie chore, obarczone takim i takim schorzeniem, wobec tego kwalifikuje się do zabicia jeszcze w łonie matki. A potem po zabiciu bada się ponownie i różnice występują. Może warto na to zwrócić uwagę, żeby zdawać sobie sprawę, że to określenie, że z tego powodu zabiliśmy, wcale nie oznacza, że z tego powodu.
Proszę państwa, to jest, bardzo dziękuję za to przypomnienie. Przed kilku laty świecka prasa brytyjska ogłosiła wynik. Przebadano w Wielkiej Brytanii zwłoki zabitych wskutek aborcji 3000 dzieci. Zabitych ze względu na te skazania medyczne, eugeniczne, czyli chore, kalekie, niepełnosprawne. Co się okazało? Że w Wielkiej Brytanii tylko 39% tych diagnoz, tych orzeczeń lekarskich przedurodzeniowych było prawidłowych, czyli 61% dzieci w Anglii zabito zupełnie na podstawie błędnej diagnozy lekarskiej. Ja nie krytykuję polskiej służby zdrowia, boję się, że ten wskaźnik nietrafnych diagnoz prenatalnych w Polsce jest wyższy niż w Wielkiej Brytanii, a więc większość dzieci zabijanych jest wbrew rzeczywistemu stanowi ich zdrowia.
Warto takich argumentów używać w naszych rozmowach, żeby zwrócić uwagę, że jeśli nawet stosuje się taki przepis, to jest to przepis, który stosuje się także nieprawidłowo. Ja myślę, że tyle czasu nam zostało do powiedzenia o tym, co działo się na spotkaniu świadków Ewangelii Życia. I co do czego powinniśmy się my również włączyć. A dziś już dziękuję panu doktorowi za to dzisiejsze spotkanie. Przypomnę, że naszym gościem był pan doktor inżynier Antoni Zięba, a was, drodzy przyjaciele, jak zwykle zapraszam za tydzień o zwykłej porze. Szczęść Boże!